Moi drodzy, nasze dzisiejsze rozważanie Bożego Słowa, pozwólcie, że rozpocznę od przypomnienia tego hasła, które nam towarzyszy. Kim jest Twój Bóg, Święty Mikołaju? Jako wspólnota Kościoła, który został dedykowany Świętemu Mikołajowi, w tym roku pochylamy się i traktujemy naszego patrona jako nauczyciela, jako tego, który naucza nas czci Boga, jako tego, który pokazuje nam, jakiemu Bogu mamy zaufać, za jakim Bogiem mamy chodzić. Dla Niego wielką pomocą były psalmy. Ten Boży mąż, który całe noce spędzał na modlitwie, mówią o nim, psalmy wtedy mówił. Rano, kiedy chodził do świątyni po służbie Bożej, psalmy mówił. Kiedy był chory, kiedy schodził z tego świata, prosił, czytajcie mi psalmy. I dlatego zainspirowani przykładem wiary naszego Mikołaja patrzymy na ten biblijny obraz Boga. Ten obraz Boga, który przychodzi do nas przez księgę psalmów. Dzisiaj słyszeliśmy słowa z psalmu 147. Z pierwszej części. I kiedy patrzymy do tych natchnionych słów, odkrywamy to działanie Boga, którego dzisiaj możemy nazwać lekarzem. On leczy złamanych na duchu, on przewiązuje ich rany. Potem ten obraz Stwórcy, Pana Wszechświata, który liczy gwiazdy, który każdej imię nadaje, wielki, potężny, mądrość niewypowiedziana Jego, dźwiga pokornych, a tych, którzy są w buncie, w grzechu, ich kark jest zgięty do ziemi. Moi drodzy, kiedy wmyślimy się, wmedytujemy, kiedy rozważamy to działanie Pana Boga pokazane tutaj w Księdze Psalmów, widzimy osobiste zaangażowanie Boga. Widzimy, że dla Niego nie ma jakichś takich spraw, którymi nie mógłby się zająć. Kondycja człowieka, jego postawa, jego styl życia, Bóg patrzy i czeka na okazję, aby móc wkroczyć, aby mógł wejść w to ludzkie życie. Z przymierza, które Bóg zawarł z Noem, z Abrahamem, z Mojżeszem, z Lewitami, z Dawidem, z tego przymierza, które Bóg zapowiedział, że będzie nowym przymierzem, odkrywamy Boga, który daje ludziom słowo, który do czegoś się zobowiązuje, który zaprasza człowieka, wzywa człowieka, żeby człowiek udzielił odpowiedzi. Bo wtedy może Bóg być z człowiekiem. Bo wtedy może istnieć w życiu człowieka realnie, nie jako idea, nie jako pewna myśl, jako teoria, ale jako żywa osoba, jako żyjący Bóg. I dlatego, gdy jest złamany na duchu człowiek, kiedy widzi swoje rany, jest lekarz. do którego mogę wołać. Kiedy patrzę na niebo, kiedy patrzę na stworzony świat, zanim odkrywam Stwórcę, Jemu powierzam te sprawy tego świata. I moi drodzy, kiedy my czytamy dzisiaj to prorocze słowo zapisane w psalmach, kiedy mamy świadomość, że ten sam psalm napełniał serca ludzi Starego Testamentu, ludzi Nowego Testamentu, ludzi Kościoła, że ten sam psalm przemawia do uczniów Jezusa na całym świecie, do uczniów Mojżesza na całym świecie. Odkrywamy, że jest możliwe wspólne, że jest możliwe wspólnotowe odkrywanie tego, jaki Bóg jest. Bo te same słowa karmią naszą wiarę, te same słowa inspirują nas. Ale mając te same słowa, mamy też pytania, czy jest na nie odpowiedź. Mamy pytanie, czy te słowa znajdują oddźwięk, czy przychodzi Boża odpowiedź. I dlatego tak piękną jest dzisiejsza Ewangelia. Bo Ewangelia pokazuje, że gdy przyszedł Jezus, ewangelista Marek mówi, że gdy przyszedł Jezus, gdy wyszedł ze synagogi, z nabożeństwa i wrócił do domu. Ci z was, którzy byli w pięknym kraju, wiedzą, jak blisko od synagogi w Kafarnaum jest do domu świętego Piotra. To zaledwie kilkadziesiąt kroków. Więc kiedy wyszedł z synagogi, poszedł do tego domu, okazuje się, że jest choroba w domu. Jak się zachowali ci, którzy byli z Jezusem w synagodze, którzy widzieli Jego moc? Przed tygodniem widzieliśmy, jak pogromił demona. Zaraz Mu o tym powiedzieli. Zaraz powiedzieli Mu o niej. I widzimy czyn Jezusa. I potem widzimy, że gdy szabat się skończył, przynosili chorych i opętanych i całe miasto zebrało się u drzwi. I Pismo mówi, uzdrowił wielu dotkniętych chorobami, wiele złych duchów wyrzucał. Kochani, wypełniło się słowo psalmu. Kochani, widzimy, że modlitwa psalmu, że wołanie do Boga słowem psalmu to nie jest tylko wołanie w jedną stronę. To nie jest tylko deklaracja bez pokrycia. Bo gdy przychodzi Jezus, słowo zostaje wypełnione. Tylko delikatnie przypomnę, że kiedy w okresie wielkanocnym żeśmy rozważali słowo, że Jezus przyszedł do wieczernika, to wtedy myśleli, że widzą ducha. Zjadł kawałek chleba i oświecił ich umysły i powiedział, musiało się wypełnić wszystko, co mówił Mojżesz w prawie, co mówili prorocy, co mówiły psalmy. I zobaczcie, my dostajemy cudowny klucz od Jezusa, żeby czytając psalmy, żeby widzieć w nich naszego Zbawiciela. Czytając psalmy, żeby widzieć w nich tego, o którym one proroczo zapowiadają. I teraz czytam to słowo w ten sposób. Przypomnę, że jest to psalm 147. Jezus leczy złamanych na duchu. Jezus przewiązuje ich rany. Mesjasz liczy wszystkie gwiazdy, każde imię nadaje. Jezus Chrystus jest wielki i potężny. Mądrość Jezusa jest niewypowiedziana. Jezus dźwiga pokornych, ale karki grzeszników zginą do ziemi. Zobaczcie, że przez odkrycie, że psalmy mówią o Jezusie, że psalmy proroczo zapowiadają Jezusa, moi drodzy, odkrywamy nową energię, nową moc Bożą, która z tych psalmów bije. Tak właśnie czytali, tak medytowali psalmy ojcowie pustyni, tak medytowali ojcowie Kościoła, tak pierwsi chrześcijanie żyli z psalmami na co dzień, patrząc na biblijny obraz Boga, potem patrząc, przypominając sobie, co czynił Jezus, łączyli to w swoim sercu i według tego klucza, który dał Jezus, rozważając psalmy, widzieli Jego służbę, widzieli Jego osobę, widzieli Jego mądrość. Można powiedzieć, psalmy. Te psalmy, które wykłada nam święty Mikołaj, one są proroctwem o Jezusie, proroctwem o zbawieniu, które przynosi Mesjasz. Patrzymy dalej do Bożego Słowa, zainspirowani tym, co czyni Jezus. I może się, moi drodzy, wydawać, że to, co najistotniejsze, że to, co najważniejsze, to jest ta moc Jezusa, która się ujawnia. Ale widzimy, że kiedy w Ewangelii uczniowie przychodzą do Jezusa: Panie, gdzie jesteś? Wszyscy Cię szukają. A On mówi: idziemy gdzieś indziej, do innych miejscowości, abym tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem. I tutaj przeżywamy, moi drodzy, bardzo ważny znak, bardzo ważna chwila. Znak, moi drodzy, tej mądrości, która jest w Jezusie. Jego służba to służba nauczyciela wiary. Jego służba w tym momencie, kiedy On zaczyna swoją publiczną działalność, to On mówi: wyszedłem po to, aby nauczać. Jego nauka o tym, kim On jest. Jego nauka o tym, po co przyszedł. Jego nauka o Królestwie Bożym. Jego nauka o kondycji człowieka. Jego nauka o tym, co zrobić, aby być zbawionym, czyli aby pójść do nieba. I wreszcie szczyt. Jego nauka o tym, kim jest Bóg. To jest główna misja rabbiego Jeszuły z Nazaretu. Te moce, które działają, te cuda, które czyni, one wszystkie mają kierować umysł i serce człowieka w stronę nauki, w stronę słowa, które z jego ust pochodzi. I może się zrodzić pytanie, dlaczego Jezus nie uległ? Może się zrodzić pytanie, dlaczego Jezus nie uległ? No przecież ta moc, którą miał, ta realna moc, kiedy widział, że demony uciekają, kiedy, przepraszam, pysk im zamykał swoim słowem. Kiedy ludzie mówili: co za nauka z mocą? Dlaczego nie poddał się temu? Myślę, że odpowiedzią jest też w dzisiejszej Ewangelii, tak możemy dostrzec, werset 35 z pierwszego rozdziału Ewangelii Marka. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, przed świtem, wstał, wyszedł, udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Zobaczcie, jak Jezus zaczynał dzień. Zanim przyszły wezwania, zanim przyszły prośby ze strony ludzi, zanim przyszły sprawy do załatwienia, była więź z Ojcem, była Jego społeczność. On był zjednoczony z Ojcem. I tam się modlił. I kiedy wchodził do świata, kiedy wychodził do świata, to wychodził jako mąż Boży, przemieniony już przez spotkanie z Bogiem. On już widział, możemy powiedzieć, w jego umyśle, w jego sercu była już objawiona wola Boża. I wiedział, po co idzie do świata. I to właśnie tam, w czasie modlitwy, doskonale rozpoznał, co winien robić. Że posłany jest, aby nauczać. Że posłanym jest, aby nieść słowo. I wszystko temu jest poddane i wszystko temu jest podporządkowane. Modlitwa Jezusa, Jego spotkanie z Ojcem, tam dokonywały się najważniejsze rzeczy. Tam dokonywało się to objawienie, które przyjmował od Ojca. I dlatego, jak rozważaliśmy, czy rozważamy w Ewangelii świętego Jana, dlatego on non-stop mówił: pokarmem moim jest pełnić wolę Ojca mego, który jest w niebie. Zostałem posłany, aby nie pełnić swojej woli, aby wypełniać Jego wolę. Wy mówicie od siebie, ja mówię tak, jak nakazał mi Ojciec mój niebieski. Zobaczcie, jakie rzeczy wielkie i wspaniałe dokonują się na modlitwie. Że człowiek jest w stanie nie ulec presji. Bo wyobrażacie sobie na pewno ten ogień w oczach Piotra. Słuchaj, wszyscy cię szukają, zobacz, tłumy. A Jezus mówi: stop. Piotrze, idziemy gdzie indziej. Rozumiecie, co się wtedy dzieje? Kiedy te wszystkie oczekiwania, Jezus potrafi przejść obok. Ten, kto się modli, nie da się zmanipulować. Ten, kto się modli, nie da się zwieść. Nie da się oszukać. Będzie umiał rozpoznać, co jest wolą ludzi, co jest wolą jego planów, zamysłów, a co jest wolą Boga. Dlatego warto, moi drodzy, to dostrzegać. Warto to widzieć, żeby uczyć się. W czasie modlitwy poznaję to, co Bóg mówi. Uczę się jak Jezus w czasie modlitwy. I dzięki temu nie jestem podatny na wpływy. Dzięki temu nie dam się zmanipulować. Jakie mogą być inne owoce modlitwy Jezusa? Moi drodzy, w katechizmie Kościoła katolickiego numery od 2599 aż do 2606 pokazują, czym jest modlitwa Jezusa. Czyli zobaczcie, tyle fragmentów w katechizmie jest poświęconych modlitwie Jezusa. Jakie jest jej znaczenie, czy jakie może być znaczenie dla nas? O tym, że Jezus uczy modlitwy, mówią inne numery. Jak, moi drodzy, będziecie odsłuchiwali to słowo ze strony, to te numery katechizmu proszę, żebyście zaznaczyli i spokojnie sobie w tygodniu przeczytali. 2599 do 2606. Na zakończenie tego rozważania, moi drodzy, kiedy modlitwa ma być spotkaniem, modlitwa, kiedy naśladujemy modlitwę Jezusa, to dwie, trzy rzeczy. Pierwsza to jest to, że Jezus miał odwagę wychodzić, zanim rozpoczął swoją działalność. Że troszczył się o to, żeby było miejsce na modlitwę, żeby nikt mu nie przeszkadzał. Rozpoczynał dzień modlitwą. Więc proponowałbym wam w tym tygodniu jeden raz sobie zrobić taki luz. Że sobie trochę wcześniej nastawić budzik. Sobie wyjść z sypialni, nie wiem, do kuchni, do drugiego pokoju, czy może na dwór wyjść. Żeby zakosztować to, co znaczy przerywasz sen i wychodzisz i idziesz na modlitwę. Żeby mieć to doświadczenie Jezusa. On wiedział, co robi. Jemu to było potrzebne. Jeżeli On tego potrzebował, to być może i my tego potrzebujemy. Takie wyjście, wyłączenie się z tego wszystkiego, co jest domowe, z tego, co dzieje się w naszym domu. Dobrze, wychodzę. Jezus znał psalmy, znał Boga, modlił się, rozmawiał z Nim. Co ja mam brać na tę modlitwę, gdy wychodzę? I tutaj odpowiedzią, moi drodzy, jest słowo papieża Franciszka. W jednej ze swoich homilii powiedział następujące słowa. Drodzy bracia i siostry, nie rezygnujmy ze Słowa Bożego. Jest to list miłosny napisany dla nas od tego, który zna nas jak nikt inny. Czytając je, słyszymy na nowo Jego głos, widzimy Jego twarz, otrzymujemy Jego ducha. Umieśćmy Ewangelię w takim miejscu, abyśmy pamiętali o jej codziennym objawieniu, otwieraniu. Może na początku, na końcu dnia. Słowo Boże będzie docierało do naszych serc. Potem mówi papież, żebyśmy prosili, aby Bóg dał siłę do wyłączenia telewizora i otwarcia Biblii, do zamknięcia komórki i otwarcia Ewangelii. I teraz, w tym roku czytamy Ewangelię Marka, najprostszą, najkrótszą. Dlaczego nie czytać jej także samemu? Mały fragment każdego dnia. To sprawi, że poczujemy, że Pan jest blisko nas i napełni nas odwagą na drodze życia. Więc papież sugeruje, żeby brać Ewangelię świętego Marka, że ona napełni nas odwagą w tych zadaniach, które mamy na co dzień. Kiedy rano się nad Słowem pochylamy, to zobaczcie, jak jesteśmy wyposażeni. Moi drodzy, dzisiaj tyle. Niech to Słowo w nas pozostanie. Niech nas uświeca, Ducha nam dodaje. A święty Mikołaj, który jest naszym nauczycielem wiary, niech nam przypomina, że biblijny obraz Boga przynoszą nam psalmy. A nauka Kościoła mówi, że psalmy wypełniają się w Jezusie. Amen.